właśnie do miłości, która jest takim znakiem rozpoznawczym wierzących ludzi. Gdzie kiedy Pan Jezus powiedział, że po miłości poznają Jego uczniów, to jest to dla nas wskazówka, że to jest największa cecha charakterystyczna Kościoła, po której powinni inni widzieć Chrystusa. To jest najbardziej istotna cecha. Możemy być elokwentni, możemy mieć ładny budynek, ładne uwielbienie, może być wszystko pięknie, może być nas mnóstwo, ale jeżeli nie będzie miłości, wszystko to będzie pod znakiem zapytania, czy to aby są uczniowie Chrystusa. I to, abyśmy okazywali miłość Bożą, jest tylko i wyłącznie możliwe przez Boga, który może w nas mieszkać. Ponieważ są sytuacje w naszym życiu, w których choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. I są często sytuacje piotrowe w naszym życiu, jak Piotr, który powiedział, że pójdzie na śmierć za Jezusem. A przychodzi moment, to nawet przed kobietą zapiera się, że go nie zna. I to nam pokazuje, że my jako ludzie, choć mamy chęć dobrze czynić, choć mamy chęć zrobić coś wyjątkowego, to nasze ciało, nasza słabość sprawia, że nieraz to wszystko staje się zupełnie inaczej. Mamy chęć mieć cudowne małżeństwo, a nieraz zdarzają się przykre sytuacje. Mamy chęć okazać komuś miłość, a jednak wygarniemy mu przy najbliższej okazji. To, co istotne jest w tym wszystkim, to nie jest to, że Pan Bóg stawia nam poprzeczkę, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Bo Bóg mówi świętymi, bądźcie jak ja jestem święty. Któż może być święty jak Bóg? Ale pytanie jest, czy Bóg będzie oczekiwał od nas czegoś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić? Jak to jest? Z jednej strony naczynie gliniane, my, a z drugiej strony Boża moc ma się objawiać w naszym życiu. Jak to połączyć? Wiecie, i ja myślę sobie, że ci, którzy od jakiegoś czasu towarzyszą nam tutaj i słuchają tej usługi, którą mamy tutaj, to powoli zaczynają lepić ten obraz cały. Powoli zaczynają rozumieć, o co chodzi. W skrócie powiem tylko teraz. O to chodzi, żeby On żył twoim życiem. Wierzyć w Jezusa to nie znaczy, że wierzę, że On jest. Słowo Boże mówi, że diabeł nawet wierzy, że Bóg jest. I co z tego? Nawet drży przed Nim. Niektórzy wierzący ludzie wierzą w Boga i nie drżą przed Nim. Słowo Boże mówi, że diabeł drży przed Bogiem, ale diabeł nie będzie zbawiony. Co istotne jest? Istotne jest to, aby On, w którego wierzę, żył mną. Inaczej mówiąc, aby Chrystus żył moim życiem. Wiara w Jezusa nie polega na tym, że ja w Niego wierzę i żyję po swojemu, a w niedzielę jestem religijny. Jestem święty, uśmiechnięty. Jeżeli tak żyję i myślę, że jest wszystko okej, bo odstawiłem przed Bogiem niedzielny rytuał, to przyjdzie czas, że mogę się grubo zdziwić, ale może być za późno. Dlatego jedyna rzecz, która Boga interesuje, to nasze życie. Posłuchajcie, życie za życie. On oddał swoje życie za nas, więc my powinniśmy swoje życie dać Jemu. A co to znaczy? A to znaczy, że to On powinien żyć naszym życiem. Kiedy ja powierzam Mu swoje życie w Jego ręce, to On mnie uzdalnia, abym żył we właściwy sposób. On mnie uzdalnia, abym kochał. Więc jeżeli ja już nie mogę kochać, to On kocha przeze mnie i jest wszystko okej. Bo kiedy ja dochodzę do maksimum swoich możliwości i nieraz zdenerwuje mnie ktoś najbliższy, ja już widzę, że nie mogę, to wtedy mówię, Duchu Święty, ja już nie jestem w stanie, zrób coś. I wtedy Duch Święty tak działa, że wszystko się układa i ja jestem zdolny powiedzieć tej mojej najbliższej osoby: kocham cię. Kocham cię. Bo to On czyni. I wiecie, i o to chodzi, żeśmy byli narzędziem w Jego rękach. A to jest akt zaufania Mu, akt dania życia Mu w Jego ręce. To jest akt podpisania przez Niego naszego planu na całe życie. Wtedy pozwalamy Mu, aby On dał nam plan na nasze życie, nie widząc tak naprawdę, w którą stronę chce nas prowadzić. Ja podpisuję tą Jego kartkę z planem na moje życie, kiedy nie widzę, gdzie On chce mnie prowadzić. Ja podpisuję, idę, Panie. I wtedy On w trakcie życia rozwija ten plan i okazuje się, że On jest najlepszy, ale okazuje się, że ja podpisałem tak naprawdę w ciemno. Ale to jest zaufanie Mu, kiedy ja w ciemno idę za Nim. Bo wtedy, kiedy ja pójdę za Nim, mimo to, że nie wiem, w którym kierunku na początku, to później okazuje się, że to jest największa światłość mojego życia. Dzisiaj mamy spotkanie takie, w którym będziemy mówić o tym, że Jezus jest wyjątkowy. Że Jezus jest wyjątkowy. I to spotkanie oprzemy na pewnym fragmencie ze Słowa Bożego. I to będzie fragment z Ewangelii Marka. Jeszcze nie otwierajcie, ponieważ zanim przeczytamy ten fragment, chciałbym, abyśmy posłuchali wspólnie, jaki jest temat dzisiejszego kazania. Prosto przez górę, czyli problem nie powstrzyma zdeterminowanego człowieka. Prosto przez górę, czyli problem nie powstrzyma zdeterminowanego człowieka. Oczywiście rozumiemy, że tą górą jest problem, który jest w naszym życiu. I kiedyś jednego człowieka się spytali, co robisz, kiedy masz problem w życiu? On mówi tak. Najpierw staram się go obejść z lewej strony. Jeżeli nie da rady, obchodzę go z prawej strony. Jeżeli nie da rady, próbuję górą. Jeżeli nie da rady górą, próbuję dołem. A jeżeli nie da rady dołem, to razem z Bogiem idę przez ten problem. I ja chciałbym, abyśmy dzisiaj zobaczyli, że byli ludzie, którzy razem z Bogiem przeszli przez problem ze względu na miłość do drugiego człowieka, ze względu na miłość do swojego przyjaciela, ze względu na miłość do kogoś, który był całkowicie obezwłasnowolniony fizycznie. On całkowicie był sparaliżowany. On nie mógł ręką i nogą ruszyć. On jedynie mógł myśleć. On jedynie mógł się zastanawiać, co się dzieje. Ale byli ludzie, którzy zrobili wszystko, aby przejść przez problem, aby przejść przez górę i zrobić to z Bogiem, bo byli zdeterminowani. I ja myślę sobie, że Kościół Jezusa Chrystusa to miejsce, gdzie są ludzie, którzy bez względu na to, co stoi przed nimi, to oni idą razem z Bogiem w sam środek tego. I mimo to, że ta kropka na tej kartce jest czarna, bardzo mocno czarna i zwraca naszą uwagę, to wiecie, jak na nią uderzymy, okazuje się, że ona jest mniej warta problemu niż to, co w naszej głowie się stworzyło. Więc przeczytajmy fragment ze Słowa Bożego z Ewangelii Marka. Kto ma Słowo Boże, proszę otworzyć, ale kto nie ma, to może będzie wyświetlone. Nie będzie wyświetlone, niestety, no ale trudno. Kto ma Słowo Boże, niech otworzy. Reszta osób, mam nadzieję, że będzie uważnie słuchała i ujrzy to, co przed chwilą powiedziałem. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum. Oczywiście, że drugi, no. Nie mówiłem? No, patrzcie, no. Ale przyjdzie czas, że powiem Ewangelia Marka, to już wy wszyscy będziecie wiedzieć, gdzie. Więc drugi rozdział od pierwszego wersetu. Ewangelia Marka. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum, oczywiście Pan Jezus Chrystus. I usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu tak, iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a On głosił im słowo. I przyszli do Niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: czemuż on tak mówi? On bluźni! Kto może grzech odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, czy rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał zaraz, wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Niesamowita historia. Widzimy zdeterminowanych przyjaciół, którzy, kiedy widzą górę, co robią? Idą z Panem Bogiem prosto przez tą górę. Co było górą tutaj? Górą było to, że chcieli pomóc swojemu przyjacielowi, a niestety nie mogli się dostać do Pana Jezusa. Chcieli pomóc swojemu przyjacielowi, niosąc go na łożu boleści, czy na jakimś łóżku, czy na jakiejś desce, na czymkolwiek oni go tam nieśli. Ale nie mogli dostać się do Jezusa. Ale ich determinacja doprowadziła do tego, że nie zatrzymali się. To tak jak Kościół, który nie może zatrzymać się w zwiastowaniu Ewangelii, który nie może zatrzymać się, mimo przeciwności, w zwiastowaniu prawdy o Bogu. A jeszcze na dodatek w tym świecie, w którym, kiedy mówi się rzeczy właściwe, okazuje się, że patrzą się na nas jak na świrów. Kiedy mówi się nie kradnij, przecież wszyscy kombinują. I kiedy mówimy, że to nie jest dobre, przestań. Więc jesteśmy miejscem, które jak ci przyjaciele są nastawieni na to, aby bez względu na to, jaka będzie przeszkoda, iść przez nią razem z Bogiem i zwyciężać. I przynosić wolność ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Wiecie, ostatnio słyszałem historię, nie będę powiedział jaką, bo to dotyczy jednej z tych osób, jednej z osób, która tutaj jest na tym miejscu, ale dowiedziałem się niesamowitą rzecz, w jaki sposób praktycznie miłość okazała drugiej osobie. Po prostu, jak ja słyszę takie historie, to zaraz mi się miękko na sercu robi. Wiecie, wierzę w nas wszystkich tutaj, że jesteśmy w stanie okazywać taką miłość, którą ludzie, patrząc się na nią, będą się zadziwiać, jak to jest możliwe. A ja już słyszę o takiej miłości, dziękuję Bogu, że są już tutaj tacy ludzie, którzy w praktyczny sposób okazują miłość bez względu na wszystko. I chwała niech będzie Bogu. No ale dobrze, wróćmy do naszej historii. Czwórka zdeterminowanych przyjaciół pokonała problem, przyprowadzając swojego przyjaciela przed stopy Jezusa, ale w taki wyjątkowy sposób. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś, że siedzieliście przy stole i pająk wam tak na nitce zleciał swojej taki. Wiecie, to była podobna historia. Pan Jezus sobie siedział, a tam zamiast pająka pojawiło się łoże. Łoże z człowiekiem, a nie linka z pająkiem. Pojawiło się łoże z człowiekiem, który potrzebował pomocy. Z człowiekiem, który nie mógł sobie sam pomóc. Ale byli tacy, którzy przyprowadzili go do stóp Jezusa. I co się dzieje? Co się dzieje w tej historii? Bo ta historia jest bardzo ciekawa. Kiedy ten człowiek ląduje jak ten pająk przed Panem Jezusem, Pan Jezus... Może przeczytajmy ten fragment? Pan Jezus coś wyjątkowego widzi. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: synu, odpuszczone są grzechy twoje. Co słyszy paralityk? Słyszy, po pierwsze, że Jezus zwraca się do niego: synu. Po drugie, słyszy: odpuszczone są grzechy twoje. A ja myślę sobie, że on sobie tak myślał: jak stanę przed Jezusem, albo położą mnie przed Jezusem, to będę chciał usłyszeć, weź swoje łoże i chodź, a nie, synu, odpuszczone są twoje grzechy. Przecież on miał konkretną potrzebę. On chciał chodzić. On chciał chodzić jak normalni ludzie. On nie chciałby, żeby go wszyscy nosili dookoła. On nie chciał leżeć w domu, może godzinami leżał, może dniami, miesiącami, latami leżał. I od czasu do czasu ktoś go przenosił w jakieś miejsce, ktoś go odwiedzał, ale on leżał, więc generalnie marzył o tym, żeby chodzić, żeby być wolnym człowiekiem, żeby móc sobie na swoich nogach pójść, gdzie chce, a nie być uzależniony od drugiego człowieka. On chciał chodzić. Tymczasem słyszę od Pana Jezusa, synu, odpuszczone są ci grzechy. Nie wiem, co mu się w głowie działo, bo trudno jest powiedzieć, ale mógł być zdziwiony. Ale nam ten fragment coś ciekawego mówi. Nam ten fragment mówi to, że możesz być nazwany Synem Bożym. Możesz być nazwany synem przez Boga. I ten fragment nam także mówi, że jest jeden warunek, abyś był nazwany synem Boga. Abyś miał odpuszczone grzechy. Tylko ten, który ma odpuszczone grzechy, który żyje w świadomości odpuszczonych grzechów, może świadomie usłyszeć od Boga, że jest synem i może złapać tą informację i powiedzieć, tak jest, ja w to wierzę. Dlatego ten fragment pokazuje nam ciekawą rzecz, że aby usłyszeć słowo synu od Boga, potrzebujesz usłyszeć wcześniej, że są odpuszczone twoje grzechy. Grzechy w naszym życiu to tak jak ogród, który zarósł chwastami. I kiedy chce wyrosnąć coś porządnego, chwasty zaduszają to. I nic porządnego się nie dzieje, mimo to, że mamy chęci dobre. Przeczytam takie zdanie, które powiedział Lincoln. Umrę, kiedy trzeba będzie. Ale chciałbym, aby mówiono o mnie, że wyrwałem chwast i posadziłem kwiat wszędzie tam, gdzie mógłby on rosnąć. Jakie wspaniałe podejście do życia. Ja chcę powyrywać chwasty ze swojego życia i w to miejsce wsadzić kwiaty. Ale prawda u nas jest taka, że bez względu na to, ile byśmy chwastów wyrwali, bez względu na to, ile byśmy kwiatów zasadzili, zawsze będą chwasty, które będą rosły. Potrzebujemy ponadnaturalnego działania Bożego. Wiecie, kiedy drzewo rodzi zły owoc, kiedy na tym drzewie rosną liście, które są trujące, to co nam da, kiedy będziemy wyrywali te liście? Zamiast tego potrzebne jest jedno uderzenie. Pytanie, gdzie?
W korzeń.
W korzeń. Więc możemy mieć dobre chęci, możemy żyć bez grzechu, możemy chcieć przed Bogiem powiedzieć, Panie Boże, staram się. Ale kiedy nie będzie przywalony korzeń, kiedy nie będzie odcięty korzeń, kiedy nie będzie coś złamane w życiu, to nic nam to nie da. I Słowo Boże pokazuje, jakie jest rozwiązanie na to. I kiedy czytamy dalej o tym człowieku, to widzimy tutaj, że nieprzypadkowo on usłyszał, odpuszczone są grzechy twoje. Tak, żebyśmy zrozumieli tamte czasy. Dawniej wierzono, że jeżeli ktoś był chory, to dlatego, że nagrzeszył. A jeżeli urodził się chory, to jego rodzice nagrzeszyli. Więc, jeżeli tak wierzono, to i ten chory myślał, że jest to ten problem. Tak? Więc, jeżeli on tak myślał, a Jezus chciał go uzdrowić, więc najpierw potrzebował zmienić jego zły sposób myślenia. Najpierw potrzebował mu powiedzieć, słuchaj, kochany człowieku, Bóg cię kocha i odpuszcza ci grzechy. Bóg jest dobry. Bo jak może ktoś zbliżyć się do Boga, kiedy uważa, że to jest srogi strażnik Teksasu i będzie nas pałą swoją kosmiczną lał, kiedy do niego się zbliżymy? My potrzebujemy zobaczyć Boga miłości. I kiedy zobaczymy Boga miłości, to gotowi jesteśmy do Niego lgnąć. Słowo Boże mówi, że to miłość do upamiętania człowieka prowadzi. I wiecie, on potrzebował usłyszeć, Bóg odpuszcza ci twoje grzechy, czyli zrzucić z Niego ten ciężar. I wiecie co, powiem wam tak, zanim on to usłyszał, Jezus także jeszcze potrzebował coś zobaczyć. I Słowo Boże mówi, że Jezus zobaczył wiarę ich. I to nie była wiara, moim zdaniem, skromnym zdaniem, to nie była tylko wiara kolegów, którzy byli zdeterminowani, że go spuścili jak pająka przed Pana Jezusa. To nie była wiara tylko tych kolegów, przyjaciół, którzy byli zdeterminowani, aby przynieść pomoc swojemu przyjacielowi, ale to także była jego wiara, jego osobista wiara. Bo kiedy nie miałby wiary, jakby mógł usłyszeć, zresztą grzechy jego odpuszczone? Jak możesz od Boga usłyszeć, kiedy w Niego nie wierzysz, że Bóg ci odpuszcza grzechy? Nie ma takiej możliwości. Najprawdopodobniej nawet nie usłyszysz, że jesteś grzeszny, bo będziesz się cały czas usprawiedliwiał przed sobą. I tu widzimy fragment taki ciekawy, który mówi o tym, że wiara jest czymś, co podoba się Jezusowi i w konsekwencji doprowadza tego człowieka do świadomości, że jest wolny. A przy okazji jest to kontra dla tych, którzy byli bardzo mądrzy w tamtych czasach i także pobożnie żyli i czytali Słowo Boże, którzy byli zdziwieni, jak on śmie bluźnić i odpuszczać grzechy człowiekowi, który jest, już jego paraliż pokazuje, że on jest grzeszny. Jak on może mu coś takiego powiedzieć? Pan Jezus odpowiada im przez później ten proces cudu odpowiada im, słuchajcie chłopaki, mylicie się. No ale dobra, idźmy dalej. Co widział Jezus? Wiemy, że paralityk przyszedł, to znaczy przyleciał, może zlądował, został spuszczony, nie wiem, jakby to nazwać, w każdym razie znalazł się przed Panem Jezusem i on chciał uzdrowienia, tymczasem słyszy, że jest synem, tymczasem słyszy, że grzechy są odpuszczone, tymczasem coś się dzieje, czego nie rozumie. Widzi, jak, słyszy, jak odpowiada Jezus uczonym w piśmie, mówi, a gdzie ja? Co ze mną? Koledzy, weźcie mnie już stąd, bo nie wiem, o co chodzi. Ale co widział Pan Jezus, co było tak istotne? Po pierwsze, widział wspólne działanie. Widział determinację przyjaciół i wspólne działanie. Wiecie, ten paralityk mógł powiedzieć, słuchajcie, nie nieście mnie nigdzie. Ja mam gdzieś jakiegoś kaznodzieje wędrownego. Ale oni wspólnie działali i wspólnie wierzyli, więc Jezus widział ich wiarę. Jezus także widział wiarę szczególną tego sparaliżowanego człowieka. Bo jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie mógłby mu powiedzieć, odpuszczone są grzechy twoje, kiedy nie widziałby wiary. Wiecie, Słowo Boże mówi, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Nie ma takiej możliwości, aby Bogu się podobać. Bez wiary. Więc wiara jest istotna. Ale to, co istotne jeszcze było, to odpowiedź tego człowieka na łożu boleści. Bo Jezus mu powiedział, wstań, weź swoje łoże i chodź. Wiecie, znamy jednego z bohaterów naszych filmów, nie wiem, czy wszyscy oglądają takie filmy, ale był taki film, który się nazywał Seks Misja, stary film, śmieszny, komedia taka. Nie wiem, pamiętacie, bohatera prądem, kobieta mi bije, nie wytrzymam i tak dalej. I pamiętacie, kiedy on leżał w pewnym momencie już zrezygnowany i chcieli, żeby wstał, on powiedział, nie, tak będę leżał, nie wstanę, do swojego przyjaciela mówi. Tak będę leżał, nie wstanę. I wiecie, i ten paralityk, kiedy usłyszał od Pana Jezusa, weź, wstań, swoje łoże i chodź, mógł powiedzieć, tak będę leżał, nie wstanę. Źle zacząłeś. Źle zacząłeś. Tymczasem on odpowiedział. On się podniósł. On zaufał Jezusowi. Wziął swoje łoże. Dobrze, że nie był sabat, bo jeszcze by Panu Jezusowi oberwało się, że to robi w sabat. Wstał łoże i poszedł. Najprawdopodobniej nie był to sabat, bo ludzie się zdziwili i chwalili Boga, bo jakby był to sabat, to pewnie by Pana Jezusa znowu jakąś historię znowu by mu wrzucili na głowę. W każdym razie, co widzimy jeszcze raz? Wiarę tego paralityka i pozytywną odpowiedź. Bo wiecie, wiara, kiedy polega na tym, ja wierzę, ale żyję tak, jak żyłem, albo robię tak, jak robiłem, albo nic z sobą nie robię, to nie jest wiara, ponieważ wiarę widać, tak jak miłość widać. Jakub powiedział w swoim liście, wiara bez uczynków jest martwa. Inaczej mówiąc, nie ma wiary, której nie widać. Bardzo podoba mi się ten list. Kochany list w Słowie Bożym Jakuba, mimo to, że Luter go nie lubił. Ja go kocham, ten list. List Jakuba. On wiele bardzo praktycznych rzeczy ma. Aż chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. Więc widział wiarę oraz pozytywną odpowiedź. I to jest niesamowite. Ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę tutaj. Oprócz tego wszystkiego, co powiedzieliśmy do tej pory. Mianowicie, kim jest Jezus w tej historii? Myśleliśmy już myśleniem paralityka, co on sobie myślał. Jak Pan Jezus zaczął, o czym on mówi. Niech mnie uzdrawia, a nie mówi o grzechach, albo synem mnie nazywa. Przecież nie przypominam sobie, żebym ten był moim ojcem. Widzimy, jak paralityk postrzega. Widzimy, jak Jezus postrzega. Co dla Jezusa jest ważne. Ale także chciałbym, żebyśmy my zaobserwowali, kim jest Jezus w tej całej historii. Bo On jest najistotniejszy. On jest najważniejszy w tej historii. Ta historia bez Niego nie miałaby żadnego znaczenia. On jest najistotniejszy. Co ten tekst mówi o Jezusie? Po pierwsze, ten tekst mówi o tym, że lgną do Niego tłumy. Tak mocno lgną do Niego tłumy, że nikt się już dostać nie może. Do tego stopnia, że aby pomóc swoim przyjacielowi, ci koledzy zrzucają kawałek dachu i spuszczają go. Więc Jezus jawi nam się w tej historii jako wyjątkowy ktoś. Jako wyjątkowy człowiek, jako wyjątkowa osoba. Po drugie, jeżeli ci chłopacy byli gotowi narazić się komuś, bo tych czterech chłopaków na pewno było gotowych się narazić komuś, bo wyobraźcie sobie, Jezus najprawdopodobniej nie był w swoim domu. W tamtych czasach było tak, że przeważnie drzwi były otwierane, otwarte były przez cały dzień i akurat Pan Jezus wszedł do jakiegoś domu i tam nauczał, więc najprawdopodobniej w swoim domu nie był. I wyobraźcie sobie, jest grupa czterech chłopaków, która ryzykuje, demontując dach komuś. Ryzykuje, że ktoś będzie ścigał za to. Ryzykuje, że ktoś coś im zrobi za to. Ale dlaczego oni to robią? Dlaczego oni są gotowi zaryzykować po twarz? Albo stratę finansową? Dlatego, że widzą w Jezusie coś wyjątkowego. Widzą w Jezusie źródło życia. Widzą w Jezusie nie tylko jakiś system. Widzą w Jezusie nie tylko jakąś materialną rzecz. Nie widzą w Nim tylko jakiś dobra ludzkiego. Albo nie stawiają na wadze dachu z Jego osobą. Lecz wiedzą, że dach ich nie może powstrzymać, ponieważ źródło życia jest niedaleko nich i to źródło życia może pomóc ich przyjacielowi. Więc był wyjątkowy, lgnęły do niego tłumy. Zobaczyli w nim źródło życia. Słowo Boże mówi, że Jezus powiedział tak o sobie, jestem droga, prawda i życie. I nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc inaczej mówiąc, jeżeli wybierasz się do nieba, albo chcesz się pojednać z Bogiem, albo chcesz mieć relację z Ojcem Niebiańskim, jeżeli chcesz to zrobić bez Niego, nie dostaniesz się do Niego. Nie ma takiej możliwości. Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I nikt to nikt. Wiecie, nawet Eskimosi nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez Niego. Co jeszcze ta historia mówi nam o Panu Jezusie? Że odpuścił grzechy, czyli że jest kimś, kto jest w stanie odpuszczać grzechy. Inaczej mówiąc, Boża pieczęć nad nim jest. Inaczej mówiąc, jest Bogiem. Wiecie, posłuchajcie, tą rozgrywkę z uczonymi w piśmie, jaką miał. Bo tu fajny taki myk intelektualny był. Uczeni w piśmie słyszą, mówi do sparaliżowanego człowieka, odpuszczone są grzechy twoje. Jak on może mówić, oni sobie myślą? Przecież on bluźni. Ale jeżeli mówi prawdę, to ten paralityk musiałby być uzdrowiony. Może sobie myśleli, jestem ciekawy, czy będzie uzdrowiony. Tymczasem, kiedy Jezus powiedział, abyście co jest łatwiej rzec, odpuszczone są grzechy twoje, czy wstań i weź łoże swoje i chodź, Pan Jezus w tym momencie mówi tak do nich. Jeżeli faktycznie on ma odpuszczone grzechy, jeżeli ja mu faktycznie odpuściłem, to on zaraz wstanie i pójdzie. I Jezus to robi przed nimi. Czyli w tym momencie im żuchwy na dół opadają, jak to dzisiejsza młodzież mówi, kopary lecą na dół i myślą, faktycznie on to zrobił. Faktycznie on odpuścił grzech mu, bo on teraz wstał i idzie. Dlaczego Jezus mógł to zrobić? Dlaczego? Bo wiemy o tym, już z tego, co przed chwilą czytaliśmy, że Jezus był wyjątkową osobą. I powiem wam, on nie tylko był wyjątkowy, ale on żył wyjątkowo. On nie popełnił żadnego grzechu. Żadnego. Słowo Boże mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Uwaga, za ile grzechów jest śmierć? Za jeden. Za jeden grzech powinniśmy pójść do piekła. Tak Słowo Boże mówi. Zapłatą za grzech jest śmierć. Więc jeżeli jeden grzech chociaż w swoim życiu zrobiłeś, zasługujesz na śmierć, zasługujesz na piekło, zasługujesz na wieczne odtrącenie od oblicza Bożego, bo Bóg jest święty. Ale Słowo także mówi, że darem łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Inaczej mówiąc, Słowo Boże mówi, że pomimo to, że zasługujesz na śmierć, ja mogę ci okazać łaskę, a łaska to jest coś, co dostajesz na bez względu na to, czy na to zasłużyłeś, czy nie. Może tak, łaska jest wtedy, kiedy nie zasłużyłeś. O. Bo ty możesz sobie myśleć, że zasłużyłeś, ale i tak nie zasłużyłeś. Inaczej mówiąc, umówmy się, że łaska to jest wtedy, kiedy nie zasłużyłeś. Więc jeżeli popełniłeś jeden grzech, a chcesz być w niebie, chcesz być z Bogiem na wieki, potrzebujesz łaski. Inaczej mogę to ująć. Potrzebujesz miłosierdzia. Potrzebujesz, aby Bóg okazał ci łaskę bez względu na to, kim jesteś i co zrobiłeś. To jest inaczej to drzewo, o którym mówiłem. Po co wyrywać gorzkie liście z drzewa? Zrywać gorzkie owoce z drzewa? Jeżeli można przydzwonić w korzeń. I wiecie, korzeń i akcja w korzeń to jest łaska Boża. Bóg zrobił akcję w korzeń naszego życia. Poprzez swoją łaskę darował nam każdy grzech. Każdy. Ale aby mógł to zrobić, musiało się coś wydarzyć w kosmicznym planie Bożym. Co się musiało wydarzyć? Ktoś potrzebował za twój grzech zapłacić. Bo grzech jest tak straszny i tak niszczący, że ktoś potrzebuje za niego zapłacić. A przecież powiedzieliśmy o tym, że Pan Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Jeżeli nie powiedzieliśmy, to ja pomyślałem o tym. W każdym bądź razie Jezus nie popełnił żadnego grzechu. Więc kiedy On umierał na krzyżu, kiedy On umierał, uwaga, Jezus nie umierał dlatego, że Mu nie wyszło i Go załatwili, ale Jezus przyszedł po to, aby umrzeć na krzyżu. To było Jego przeznaczenie, to był Jego plan, to była Jego droga. On przed założeniem świata już był przygotowany na to, aby to zrobić. Jezus przyszedł, aby umrzeć na krzyżu, ale żeby umarł na krzyżu za nasze grzechy, On nie mógł żadnego swojego zrobić. Bo jeżeli by chociaż jeden grzech popełnił, to Jego śmierć byłaby za Jego grzech, a nie za nasze. Ale On nie popełnił żadnego grzechu. I teraz, jeżeli ty, ja, każdy z nas wierzy w to, że On, będąc bezgrzeszny, umiera na krzyżu za nasz grzech, to w tym momencie łaska, która jest przygotowana dla nas, aby dać nam życie i pojednać z Bogiem, zaczyna działać. Bo wiara, aby była ważna, aby była czynna, ona nie może być wiarą w byle co. Nie może być wiarą w to, że biedroneczki są w kropeczki. Ta wiara, aby była czynna i przyniosła nam życie, potrzebuje być w kogoś. I w tym wypadku chodzi nam o Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, abyśmy my mogli żyć. Inaczej mówiąc, cokolwiek zrobiłeś albo cokolwiek zrobisz jeszcze w swoim życiu, On już za to zapłacił na krzyżu. On już poniósł śmierć. Już nikt nie będzie karany. Wiecie, prawo mówi, żeby dwa razy za ten sam czyn nie karać, tak czy nie? I wiecie, kiedy Jezus został ukarany za twoje grzechy, to ty już nie będziesz za nie ukarany. Bo On za to zapłacił. On umarł. I wiecie, grzech jest tak straszny, że wymaga ofiary z życia. Jezus złożył tą ofiarę. To jest tak jak ojciec, który już nie ma siły klapsa dać swojemu dziecku, bo widzi, że żal mu z tego dziecka. Sam pozwala wymierzyć sobie karę za niego. Dziecko narozrabiało, a tatuś mówi, bierz pasek i uderz mnie. Za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, uderz mnie. I wiecie, kiedy dziecko ma chociaż trochę sumienia, trochę chociaż serca, to za jakimś razem już powie, nie mam siły, nie będę robił źle. Bo tata dostaje. I wiecie, i ta miłość nas pociąga. Miłość Boga, który oddał swojego Syna, abyś ty i ja mógł żyć. Ta miłość nas pociąga. Jezus, przychodząc na świat, ten plan zrealizował. Kiedy uczeni w piśmie, to ci, którzy bardzo dobrze Biblię znali, zobaczyli, co Jezus zrobił, powiedzieli tak. Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Co to nam mówi? To nam mówi, że Jezus jest wyjątkowy. Nie chcę powiedzieć był, bo On żyje. Bo Jezus żyje. Jezus jest wyjątkowy. Nie było nigdy przed Nim takiego i nigdy po Nim nie będzie. On jest absolutnym fenomenem. Absolutnie wyjątkowy, absolutnie numer jeden. I absolutnie uwolnił nas od śmierci poprzez to, co uczynił. Wiecie, to, że Jezus umarł na krzyżu, to jest połowa prawdy tylko. Bo kiedy by umarł, to kiedyś za jakiś czas mógłby ktoś powiedzieć, no umarł, fajnie gadał, ale mało to ludzi jest, którzy fajnie gadają. Wiecie, to, co jest absolutnie fenomenalne, to jest to, że Jego słowa poszły na drugą stronę. Poszły za granice życia i śmierci. Jego słowa miały moc pomimo śmierci, dlatego On trzeciego dnia zmartwychwstał. I wiecie, jeżeli ktoś by chciał obalić chrześcijaństwo, wystarczy, żeby obalił jedną prawdę, że On zmartwychwstał. Wszystko leży w gruzach. Wszystko. Ale jeszcze nikt do tej pory nie obalił tej prawdy, że On zmartwychwstał. Ponieważ zmartwychwstanie mówi o tym, że On nie był jajkiem na twardo. Rozumiecie? On nie był jajkiem na twardo. Inaczej mówiąc, jeżeli ktoś by chodził po tej ziemi i mówił to, co Jezus, i by się to nie sprawdziło, to tak jakby dzisiaj ktoś chodził i mówił, jestem jajkiem na twardo, jeżeli mi nie wierzysz, to ja nie wiem, co z tobą jest, ty potrzebujesz uwierzyć. Tymczasem, kiedy Jezus zmartwychwstał, okazało się, że tak wielkie słowa, które wypowiadał, są prawdą. Nie dość, że zmartwychwstał, Królów, Pan Panów, Zbawiciel Wszechświata. On przyjdzie w swojej chwale i wiecie, i On nie będzie tak wyglądał, jak wyglądał do tej pory. Słowo Boże mówi, że jeżeli znaliśmy Jezusa Chrystusa według ciała, już Go nie mamy tak znać, mamy Go znać inaczej. I Jan, kiedy Go poznał w swojej chwale, w swoim majestacie, to kiedy Go ujrzał, to prawie martwy padł. Jan, który przytulał się na wieczerzy do Niego, który Go dotykał, który mówi, że jest umiłowanym Jego uczniem. On, kiedy Go zobaczył w Jego chwale, on padł jak martwy, bo zobaczył Króla Wszechświata, zobaczył Boga, zobaczył Jego majestat, zobaczył Jego wielkość, zobaczył to, że On jest wyjątkowy. I ten Król Królów, Pan Panów, który siedzi dzisiaj na tronie, przyjdzie taki czas, że przyjdzie na ziemię i zapanuje pokój. I wiecie, i będą wszyscy kłaniać się przed Nim, ale jedni będą się kłaniać ze strachu i będą się kłaniać przed Jego majestatem, a inni będą się Mu kłaniać, bo Go oczekują, bo się cieszą Go. Jedni będą drżeć, inni będą się cieszyć. I wiecie, i żyjemy w czasach, w których się wszyscy zastanawiają, kiedy będzie koniec, kiedy będzie koniec, kiedy będzie koniec. Co chwilę ktoś jakieś świadectwo, coś, jacyś Majowie, Etruskowie, czy jeszcze tam Eskimosi, czy jeszcze ktoś tam historię opowiada, kiedy będzie koniec. Wiecie, kiedyś będzie. Robi się coraz ciekawiej, delikatnie mówiąc. Ale powiem wam, Słowo Boże mówi do tych, którzy kochają Boga, że to są czasy nasze. Co to znaczy? Że kiedy przychodzi On, kiedy przychodzi taki zamęt na ziemię, to wierzący człowiek powinien się radować, ponieważ zbawienie Jego przychodzi. Powinien mieć pokój, ponieważ Jego Pan niedługo przyjdzie. Bez względu na to, jak diabeł szaleje na tej ziemi. Więc to, co jest najistotniejsze, to jest, człowiek potrzebuje mieć wiarę w to, że Jezus jest wyjątkowy. Człowiek potrzebuje mieć świadomość tego, że ma odpuszczone grzechy, aby stać przed Bogiem. Aby mieć odpuszczone grzechy, potrzebujemy zrozumieć, że potrzebował przyjść ktoś, kto nam te grzechy zabierze, kto nas uwolni od tych grzechów. Tym kimś jest Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię po to, aby umrzeć za każdy nasz grzech, aby dać nam życie i to za darmo. Jego kosztowało to całe życie. A my to możemy mieć za darmo. W jaki sposób? Kiedy uwierzymy w to. I wtedy ta łaska zaczyna działać. I kochani, to nie jest tylko jakieś intelektualne przeżycie. Przemyślenie, no tak, no to się trzyma kupy. To ma sens. To ma sens. Nie. To jest coś, co jest dla nas wyzwaniem, konfrontacją, tak jak dla tego sparaliżowanego, który nie tylko usłyszał, ale także odpowiedział na te wezwanie praktycznie, wstał. I dlatego dzisiaj razem tu jesteśmy. I może wśród nas są osoby, które nigdy w życiu nie powierzyły swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Nigdy w życiu jeszcze nie powiedział: Jezu, weź moje życie w swoje ręce. Nigdy jeszcze nie zrobiły czegoś takiego. To mają dzisiaj możliwość, aby to uczynić. Może są osoby takie, które żyły z Bogiem albo żyją, ale to życie takie się tak to pomieszało, że właściwie nie wiadomo, co się dzieje. Może są wśród nas osoby, które gdzieś tam osłabło to. Jest możliwość dzisiaj na nowo odświeżyć relację z Jezusem Chrystusem. Jest na nowo Mu powierzyć się. Jest dzisiaj możliwość, aby na nowo przyjść do Niego i powiedzieć: Panie Jezu, ja wierzę w to, że jesteś Synem Boga. Wierzę w to, że stałeś się człowiekiem, aby żyć jak nikt dotąd. I aby dotrzeć do krzyża, na którym umierałeś za moje grzechy. Panie Jezu, ja wierzę, że to uczyniłeś. Ja od dzisiaj pragnę Ci służyć. Ja nie tylko w to wierzę, ale także wierzę, że zmartwychwstałeś, w niebo wstąpiłeś i jesteś tym, o czym mówi Twoje Słowo. Jesteś Bogiem, jesteś moim Zbawicielem. Ja dzisiaj zapraszam Cię do swojego serca. Weź moje życie w swoje ręce i mnie prowadź. Powierzam swoje życie Tobie i czynię Cię Panem i Królem i odwracam się od wszelkiego grzechu, od wszelkiej nieprawości i pragnę żyć innym życiem. Dzisiaj jest możliwość zacząć od nowa albo wystartować. Albo na nowo powierzyć swoje życie. Wiecie, mówiliśmy o tym, że mimo to, że Jezus jest Panem w naszym życiu, to niektóre części naszego domu są pozamykane. To może też jest dzisiaj to słowo dla tych, którzy by chcieli kolejny pokój przed Jezusem otworzyć swojego życia. Ja bym chciał prosić Ciebie, Mirku, i z grupą, żebyście tą przedostatnią pieśń zaśpiewali, na której się ta struna. My przejdziemy przez tą górę. Nie pozwolimy, żeby struna powstrzymała nas, żeby tą pieśń zaśpiewać.
Amen.
Wiecie, chciałbym, żeby grupa uwielbieniowa zaśpiewała tą pieśń. I my razem z nią, to znaczy tak, może nie. Kiedy grupa będzie śpiewała, ja chciałbym mówić do tych, którzy chcieliby pojednać się z Bogiem, albo na nowo Mu powierzyć swoje życie, albo oddać Mu swoje życie w Jego ręce, chciałbym w tym czasie modlić się o Was. Jak to zrobimy? Kiedy będzie ta pieśń śpiewała, chciałbym, żebyśmy wszyscy stali i zamknęli oczy. I ja będę modlił się w Waszym imieniu, razem z Wami. I po krótkiej modlitwie będę robił pauzę, aby ci, którzy są chętni iść za tokiem tej modlitwy, mówili sobie po cichu lub głośno to, co ja mówię. I będziemy to tak robić, aż dokończymy tą modlitwę do końca, bo chciałbym w tej modlitwie poprowadzić nas do tego, że jeżeli nigdy w życiu nie powierzyłeś swojego życia Jezusowi i nigdy nie wyznałeś Go jako Pana i Zbawiciela, żebyś miał teraz możliwość, albo jeżeli odpadłeś, albo jeżeli osłabłeś, albo coś ci się pokręciło, albo coś w twoim życiu stanęło, albo coś cię paraliżuje, trzyma. Wiecie, paraliż może oznaczać, że możesz być wierzącym człowiekiem, a coś cię trzyma i nie możesz z tego się wydostać. Także możesz powierzyć to Jezusowi i Bóg przyniesie ci wolność. Dlatego myślę sobie, że dla wielu z nas jest to modlitwa. Że dla wielu z nas będzie to modlitwa. A ja powiem wam, że kiedy ja się będę modlił, to ja nie będę tutaj teatru odstawiał, że ja będę jakimś aktorem. To będzie także modlitwa moja osobista do Boga. Bo jest wiele rzeczy, w których bym chciał także, żeby Bóg był numer jeden w moim życiu. Bo co jakiś czas widzę, że jeszcze to jest niepoddane Jezusowi, jeszcze to nie jest poddane Jezusowi. Chciałbym, aby to było. Więc to jest moja zachęta dla was wszystkich. Jeżeli chcecie, macie wolność. Pamiętajcie, nikt nic nie musi. To jest wasza osobista sprawa. Bóg dał nam zbawienie za darmo, ale ono działa wtedy, kiedy uwierzysz i pójdziesz w tym kierunku. To nie działa ex opera operato tak sobie, bo ja powiedziałem i wszyscy teraz są święci. Ja za was nie mogę pójść do nieba, za was nie mogę być zbawiony, ja za was życia nie mogę przeżyć. Każdy z nas żyje swoim życiem. Amen? Dobrze. To teraz podczas tej pieśni ja będę się modlił, wstańmy wszyscy, proszę, żebyśmy zamknęli oczy, żeby nikt nie zwracał uwagi na sąsiada, bo to nie o to chodzi. Kto chce, może uklęknąć, tak jak to zrobiła Zosia, ale nie musi. Ważne, żebyście zamknęli oczy, żeby nikt nie czuł się skrępowany, że ktoś go obserwuje, na niego się patrzy, bo to nie o to chodzi. Wy stoicie teraz przed Bogiem i Pan Bóg się patrzy na wasze serce. Patrzy się na wasze pragnienia. O to chodzi. Tu chodzi o to, żebyście Jego spotkali w tym momencie. To jest najważniejsze, najistotniejsze. Śpiewajcie. Zaczynam modlitwę i będę robił przerwę. Panie Jezu Chryste, przychodzę teraz przed Twoje oblicze. I pragnę, Panie Jezu, abyś wziął moje życie w swoje ręce. Panie, pragnę, abyś stał się moim Panem, Królem i Zbawicielem. Dlatego, Panie Jezu, przychodzę przed Twoje oblicze i wyznaję wszelki grzech, wszelką nieprawość, wszelkie zło, wszelką nienawiść, wszystko to, co mnie paraliżuje. Wyznaję teraz przed Tobą to. I pragnę, aby to teraz, w tym momencie zostało wzięte na Twój krzyż. Panie Jezu Chryste, ja wierzę w to, że 2000 lat temu umarłeś na krzyżu za każdy mój grzech, za każdą moją niemoc, za wszystko to, co mi ogranicza. I zrobiłeś to po to, abym ja mógł żyć, abym ja mogła żyć. Dlatego, Jezu, otwieram swoje serce, otwieram swoje życie. Wejdź do mojego życia, wejdź do mojego serca, weź moje życie w swoje ręce i od dzisiaj prowadź mnie każdą drogą moją, każdą ścieżką, odtąd aż na wieki. Panie Jezu, czynię Ci dzisiaj Panem i Królem mojego życia i odwracam się od wszelkiego grzechu. Panie Jezu, ja także wierzę, że zmartwychwstałeś, pokonałeś śmierć, abym ja mogła żyć na wieki. Panie Jezu, wierzę w to, że jesteś Synem Boga, który przyszedł, aby mnie zbawić, aby mnie uratować. Jezu, wierzę także, że w niebo wstąpiłeś i dzisiaj jesteś na tronie ponad wszelką mocą, zwierzchnością i panowaniem. Jesteś Królem Królów, Panem Panów. Jesteś największy, najważniejszy. Twoje imię jest ponad wszelkie imię. Jesteś moim Panem. I wierzę w to, że przyjdzie czas, że przyjrzysz na tą ziemię. I ja od dzisiaj oczekuję Cię jako mojego Zbawiciela, jako mojego Pana, jako mojego cudownego Boga. Panie Jezu, od dzisiaj aż na wieki pragnę być z Tobą i nie chcę żyć grzesznie. Chcę żyć świętym życiem. Pomóż mi i prowadź mnie. Amen.
Amen. Trwa dobroć, Panie, zaśpiewajmy.
Trwa dobroć, Panie, ogarnia świat. Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Trwa dobroć, Panie, pokoju źródłem jest. Oczyszczasz z nieprawości mnie, nowe życie dajesz mi. Twa dobroć, Panie, ogarnia świat. Ty mnie podnosisz, gdy sam nie mogę wstać. Twa dobroć, Panie, pokoju źródłem jest. Oczyszczasz z nieprawości mnie, nowe życie dajesz mi.
Wiecie, Bóg jest Bogiem nowego początku. I czasami jest tak, że ludzie nie dają komuś szans, ale Bóg daje zawsze szansę, kolejną szansę. I dzisiaj jest szansa dla każdego z nas. Dla kogoś, kto chce odnowić swoje życie z Bogiem, dla kogoś, kto chce poddać swoje życie Bogu. I zachęcam do tego, aby to zrobić, bo Bóg jest Bogiem. Bóg jest Bogiem szansy. I ci, którzy może chcieliby rozmawiać po nabożeństwie z pastorem, to zapraszam, a ci, których serce dzisiaj w jakiś sposób zostało poruszone, to każde miejsce i każdy czas jest dobry do tego, aby zawołać: Boże, wyznaję, że potrzebuję Ciebie bardziej niż kogokolwiek innego. Wyznaję, że potrzebuję kogoś, kto będzie mnie prowadził. Wyznaję, że jestem grzesznikiem i potrzebuję przebaczenia. A Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry i miłosierny. I On tak uczyni. Mamy dobrego Ojca. Amen. Amen. Usiądźmy.